Kochani, ja pozwolę sobie zacząć od takiej legendy, którą znalazłem gdzieś tam w sieci. Ona nie mogła być prawdą, to jest legenda. Ma dotyczyć Leonarda da Vinci i czasu malowania fresku Ostatniej Wieczerzy i tego, co było jego pragnieniem oddania rzeczywiście w dobry sposób też i w twarzach tego wszystkiego, co jest charakterem poszczególnych osób. I największą trudność miał mieć w tym, żeby oddać twarz Jezusa, taką twarz, która miała wyrażać dobro, i Judasza, która miałaby wyrażać zło. Z Jezusem poszło łatwiej, bo wśród chórzystów zobaczył młodego mężczyznę, który rzeczywiście miał taką twarz, że widział, że to jest ten człowiek. Poprosił go o to, żeby rzeczywiście przyszedł do jego pracowni, zrobił odpowiednie szkice, żeby on znalazł się na tym obrazie. Minęły 3 lata, on kończył rzecz, a nadal nie było tego Judasza. I tak szukając, rozglądając się, chodząc jakby z tą trudnością przez lata, miał natrafić gdzieś tam na jakiejś ulicy na mocno zabiedzonego młodego człowieka, ale totalnie pijanego, rzeczywiście mocno zniszczonego przez życie, z twarzą, która rzeczywiście wyrażała jakieś takie mocne zagubienie i złość na wszystko, co wokół niego. Tego człowieka pijanego doprowadzono do tej jego pracowni. Leonardo da Vinci zaczął rzeczywiście szkicować jego twarz, żeby to była twarz Judasza. Ten zaczął trochę trzeźwieć, ten młody pijany człowiek. W pewnym momencie otworzył oczy i mówi, wskazując na to płótno, na te szkice, na to, co rzeczywiście powstaje. Widziałem to już wcześniej. Gdzie? Jak kiedy? Pyta Leonardo da Vinci. 3 lata temu, kiedy jeszcze wszystko było dobrze, zanim wszystko straciłem, wówczas, kiedy śpiewałem w chórze, kiedy moje życie było pełne marzeń i nadziei, a jakiś malarz szkicował moje oblicze, żeby namalować potem Chrystusa. To oczywiście jest legenda z tym jednym człowiekiem, który w ciągu tych kilku lat miał twarz Jezusa i Judasza, ale legenda, która pokazuje coś, co pewnie jest prawdą o naszym życiu. Prawdą odnośnie tego, że to nasze pójście w kierunku dobra czy zła, nasze upodobnienie się do Jezusa albo do szatana jest zależne od naszych wyborów, od tego, co rzeczywiście w naszym życiu będzie się działo. I każdy z nas na sam początek jest piękny. Każdy z nas ma oblicze Jezusa i każde dziecko rodzi się właśnie z takim obliczem Jezusa. Albo ono takie pozostanie i wrócimy do Boga na wieki, albo będzie tak, że to oblicze się zmieni, ono po prostu będzie, nie chodzi przecież o twarz, a chodzi o serce, że stanie się takim po prostu tak, odbiciem grzechu, odbiciem brzydoty, jaka by zdarzyła się w naszym życiu. Podejmujemy wybory i to myślę, że to ważny temat wyborów, decyzji, rozeznania. Też i w tym czasie, kiedy skończyło się seminarium, kiedy za chwilę będzie Wielki Post i znowu będzie jakaś mobilizacja, ale trochę taki czas zwykły, też i we wspólnocie, taki czas zwyczajny, który jednak nie zwalnia z tego, co jest cały czas szukaniem. Panie Jezu, a gdzie jest moje miejsce? Jak ja mam swoje życie tak kształtować, żeby to moje oblicze było rzeczywiście piękne, było podobne do samego Pana Boga. I w tych wyborach wielkich i małych my cały czas jesteśmy tymi, którzy albo zachowują się jak chrześcijanie, albo nie. Oczywiście są te wielkie decyzje, wielkie wybory, które podejmujemy. I tu o tym wspomnę, być może kiedyś warto było w to jeszcze głębiej wejść, ale to są pierwsze rzeczy. W ogóle pytanie dla tych osób, które też i nie mają jeszcze podjętej ostatecznej decyzji, nie są małżonkami. W ogóle jaki kierunek, czy małżeństwo, jeśli tak, z kim, a jeśli nie, no to jaki inny sposób życia. To są te podstawowe rzeczy, ale one zazwyczaj, to jest w pewnym momencie rozwiązana sprawa. I przychodzą najróżniejsze decyzje, wybory, gdzie jesteśmy postawieni przed rzeczywiście różnymi alternatywami i albo będziemy przez życie szli wybierając po swojemu i prosząc, żeby Pan Bóg nam pobłogosławił w tych naszych wyborach, albo będziemy rzeczywiście funkcjonowali jak uczniowie Jezusa, czyli będziemy tymi, którzy możliwie często pytają: Panie Jezu, którą drogą mam sam pójść? Która droga jest Tobie miła, która jest właściwa? Z tym zaufaniem, że jak wybiorę to, co jest propozycją Jezusa, na pewno się nie zawiodę, na pewno będzie to dobry wybór. Jest jakaś dynamika tego, co robimy wspólnie, tego, co robimy jako wspólnota, tego, co w zasadzie nawet w formie modlitwy przede wszystkim dla nas jest uwielbieniem. Uwielbieniem, zaznaczeniem tego, co jest dobrem Pana Jezusa. Jak jest działał w moim życiu, jak jest działał w naszym życiu. I świetnie, że tak się dzieje i to jest bardzo potrzebna modlitwa, ale ona na pewno nie zwalnia nigdy z tej indywidualnej odpowiedzialności odnośnie tego, a jak ja mam rzeczywiście odczytać swoje miejsce w moim życiu. Jak mam odczytać to, czego Pan Bóg ode mnie chce. I ta legenda, którą powiedziałem na samym początku, jest o tyle dla mnie ważna, ten obraz, że ja już przez te nie tak długie, ale jednak kilka lat bycia zakonnikiem i towarzyszenia różnym osobom, ja już znam takie osoby, które były mocno zaangażowane w jakieś wspólnoty i w tej chwili zupełnie są poza Kościołem. Nigdy bym nie pomyślał, że tak będzie. I ja wiem, pamiętam te 10 lat temu, ci ludzie tworzyli wspólnoty, wydawało się, że wszyscy ludzie wierzą i są takie osoby pojedyncze, ale ja już znam takie osoby pojedyncze, które odpadły od Pana Jezusa. I to jest normalne i to jest zwyczajne. Apostołowie też nie przypuszczali, że ktokolwiek odpadnie, a jednak ktoś odpadł. Kiedy tłumy były przy Jezusie, pewnie myśleli, że nadal będą tłumy i one wręcz będą rosły, ale w pewnym momencie okazuje się, że jest inaczej. Myślę, że warto mieć taką perspektywę, nie po to, żeby się przerażać i myśleć, ale czy to ja, tak jak apostołowie pytali przy ostatniej wieczerze, czy to przypadkiem nie ja zdradzę, chociaż to też i takie naturalne pytanie, jak widać, ale po to, żeby wiedzieć, że przy naszych wyborach zawsze one muszą być powtarzane. To znaczy to, że raz wyznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, raz otworzyłem się na Ducha Świętego, nie gwarantuje mi tego, że przez całe życie przy Panu Jezusie wytrwam. Że muszę podejmować kolejne wybory, kolejne decyzje, w kolejnych sytuacjach wybierać to, co jest dobre, słuszne, iść za propozycją Pana Jezusa, żeby się nie zgubić, żeby się rozwijać. Bo inaczej mogę się bardzo, bardzo daleko odchodzić, czasami bardzo daleko odejść od Pana Boga, w ogóle od Niego rzeczywiście odpaść i być daleko od Kościoła. Ważne to wszystko jest, szczególnie w tym wszystkim, co jest takim właśnie tą odpowiedzialnością osobistą. Wiele pomaga wspólnota, bo jest jakiś rytm, bo coś jest powymyślane, bo coś jest zaproponowane, bo coś jest proponowane w grupkach, bo przy najróżniejszych okazjach będą rekolekcje wielkopostne, jakieś wyjazd do Gdyni, kolejne rzeczy, które inspirują. Ale to i tak nie zwalnia od tego, co jest odpowiedzialnością osobistą, bo za 20 lat wielu z Was, a może większość, nie będzie należała do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I albo będzie rzeczywiście miała taki kręgosłup duchowy, że ja trwam przy Panu Jezusie, że ja na pewno każdego dnia się modlę, że ja Jemu ufam i Jemu powierzam całe swoje życie, albo to będzie wspomnienie dobrego czasu, miłego czasu kiedyś, ale życie trochę mnie sprowadziło na normalne tory i chodzę w niedzielę do kościoła, ale nie szaleję, nie wiadomo z czym. Cudownie by było i wspaniale by było, gdybyście cały czas mieli w swoim sercu pragnienie, to co jest teraz moim relacją z Panem Bogiem, to jest w ogóle nic. Ja chcę zajść dużo, dużo dalej. I to wszystko, co jest przede mną, to jest wielka przygoda z Panem Jezusem. To, co jest teraz, to jest jeszcze niewiele, bo w przypadku każdego z nas zawsze jest daleka droga w tym, co jest przed nami. Te decyzje, te wybory, jakie podejmujemy, one tyczą bardzo różnych rzeczy i też im próbując sobie tak pomyśleć dzisiaj, miałem mniej czasu niż myślałem, że będę miał, pomyśleć o tym, co tyczy w ogóle naszych zaangażowań tutaj we wspólnocie, większości osób, które tutaj kojarzę troszkę lepiej, no to widzę, jak tego wszystkiego jest dużo. Tego wszystkiego, co też na poziomie różnych zaangażowań, jakie się dzieją tutaj, jest mocnym przytłoczeniem. I w tym naprawdę mamy być ludźmi, którzy są wolni i cały czas pytają, a co mi daje dobry duchowy owoc? A gdzie jest moje miejsce? I w tych decyzjach i wyborach ważne jest to, żebyśmy i w rozeznaniu, ostatecznie, bo to nie mają być nasze decyzje. Ważne jest to, żebyśmy się zastanowili z Panem Bogiem, zobaczyli, czego On chce, podjęli decyzję i później się tego trzymali, a nie cały czas byli na etapie rozeznawania. A nie cały czas byli na etapie, że ja nie wiem, gdzie ja jestem. Myślę, że większość z Was będzie miała jasno podjętą decyzję. Ja należę do wspólnoty Efraim, to jest moja wspólnota na ten moment. Nie wiem, jak będzie za 3 lata, ale na ten moment jest to moje. Więc dobrze by było, gdybyście nie trwali cały czas w jakimś rozkroku, że ja przychodzi środa i ja nie wiem, czy ja przyjdę na spotkanie, czy nie. Bo to jest moje wybrane i ja się tego trzymam, niezależnie od tego, czy mam dobry humor, czy zły, czy mam dużo czasu, czy mam czasu mniej. Bo wybrałem, że to jest moje. I w różnych innych sprawach warto, żeby dobrze przejść ten proces rozeznania i zapytania, Panie Jezu, czy chcesz mnie na przykład tutaj w tej wspólnocie, czy nie? Czy może w zupełnie innej wspólnocie? Czy chcesz rzeczywiście, żebym w tym był? A jeśli tak, to jestem i rzeczywiście jestem na 100%. Jestem w tym wszystkim zaangażowany tak jak mogę. Bo jeśli będziemy cały czas tymi ludźmi, którzy tak trochę są w różnych rzeczach, nie są, trochę w ten sposób się modlą, a trochę w inny sposób się modlą, trochę tutaj się zaangażują, trochę gdzie indziej, to jesteśmy trochę rozdarci i zagubieni. I przy wielu propozycjach, jakie daje nam świat i daje nam Kościół też, i też jest takich opcji i możliwości tutaj, trzeba wiedzieć, co jest moim priorytetem, że ja z tego nie rezygnuję. I to jest pierwsze i ważne. I tak myśląc o takich ogólnych priorytetach dla wspólnoty, wydaje się, że rzeczywiście takie nasze środowe spotkanie jest takim momentem, który jest taki dla nas spinający. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak dla wielu osób, a nawet wiem w przypadku jakichś pojedynczych sytuacji, że wiadomo, że w środę można nie przyjść i nie będę zauważony, a na spotkanie małej grupki raczej powinienem przyjść, bo tam nie zauważą. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą dla nas jest to, niezależnie od tego, kto mnie jak widzi, Pan Bóg mnie widzi, jest to, co jest nasze tutaj. Nasze spotkanie wspólne w środę, którego się trzymam. I którego ja się też trzymam jako duszpasterz. Tak? Jeśli mnie nie ma, to jest jakaś przyczyna. Bo w zeszłym tygodniu byłem na nartach, bo wyjadę na 2 serie rekolekcyjne w Wielkim Poście, a jeśli nic się innego nie dzieje i nie mam 39 stopni gorączki, to moje miejsce jest tutaj. Powinienem być tutaj, bo to jest ta wspólnota, z którą jestem związany. W tym, jak sobie myślałem o tych różnych rzeczach, bo przecież diakonie, bo Eucharystię, bo najróżniejsze zaangażowania, coś, co cały czas ja mam w sercu i ja mówię o tym, będę mówił, mówiłem i cały czas będę do tego wracał. Jak mam wątpliwości odnośnie różnych takich wyborów, tego, co może mnie utrzymać przy Jezusie, tym bardziej jeśli jest jakieś zawirowanie, to pierwszą rzeczą, której warto się trzymać, jest Eucharystia. I bo znów, myśląc o tym, że może połowa z Was, nie wiem ile, za ileś lat nie będzie miała wsparcia wspólnoty i będzie musiała być rzeczywiście odpowiedzialna za siebie, być może odpowiedzialna za całą swoją rodzinę, za małżonka, za dzieci, niejako ciągnąć religijnie całą rodzinę, nie wiem, jak będzie, to jest to, do czego będziecie najłatwiej mogli się odnieść. Msza Święta i Eucharystia, która zawsze będzie. I nauczenie się przeżywania jej naprawdę, naprawdę głęboko i naprawdę stawiania tutaj takiego mocnego akcentu jest rzeczywiście szalenie istotne i pomocne, bo to zawsze jest w każdym miejscu. To jest ta uniwersalna i najgłębsza tak naprawdę modlitwa Kościoła, bo takiej bliskości jak przy przyjęciu Pana Jezusa do swojego serca w komunii jakby nigdzie nie ma. Już bliżej się nie da. A dla mnie cały czas jest pytanie, czy my też jako wspólnota mamy bardziej kłaść nacisk na niedzielę na 13, na czwartek na 20, ale to jest pytanie, jak my rzeczywiście jako całość też mamy być na Eucharystiach tak, żebyśmy wspólnie karmili się samym Panem Jezusem. To te konkretne rzeczy, natomiast w tle jest mnóstwo innych wyborów, decyzji, w których niekiedy nie wybieramy między złym a dobrym, to jest proste. Kiedy wybieramy między dobrym a lepszym, to są najważniejsze decyzje w życiu chrześcijanina, kiedy już przeszedł ten etap, że już wie, że nie chce wybierać zła. Czasami mu się niestety tak zdarza. Ale chce wybierać to, co jest większym dobrem. Chce wybierać to, co Pan Jezus jemu proponuje. I do tego nie trzeba mieć 100% pewności. To jest znów rzecz, którą non-stop muszę powtarzać przy okazji różnych spotkań, bo niekiedy się takich rozmów w cztery oczy, bo niekiedy się okazuje, że to jest czymś bardzo blokującym. Jeśli masz się w coś zaangażować, jeśli masz w czymkolwiek być rzeczywiście w pełni, to nie musisz mieć stuprocentowej pewności. Wystarczy taka duchowa intuicja na 80 czy 90%. Ja nie miałem stuprocentowej pewności, że mam być jezuitą. To jest bardzo ważna decyzja, jak się rzuca studia i idzie się do nowicjatu. Miałem taką 99% pewność, tak, ale to nie jest stuprocentowa pewność. To jest takie przekonanie, no wydaje mi się tak, jak rozważam, że Pan Bóg tego chce. Ale to nie jest taka pewność matematyczna, tak, że tutaj nie ma wątpliwości, przynajmniej na takim poziomie moim matematycznym. Pewnie matematycy by powiedzieli, że z jakichś tam przyczyn to jednak nie jest takie pewne, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Jakby w różnych rzeczach pytanie, co mi podpowiada serce? I to jest w zasadzie ta ostatnia rzecz, jakby ostatni wątek, który chciałem podjąć. Tego, żebyście naprawdę słuchali swojego serca. Przepraszam. Tego, co w nas jest, bo tej duchowej intuicji wydaje mi się, że my bardzo niedowierzamy. Jeszcze sobie wydrukowałem taki wpis, jaki na Facebooku zamieściła, może niektórym znana, siostra Cecylia Bachalska z Sióstr Białych. Ona przez lata była w Afryce, była w Tanzanii, później w Polsce dużo działała, żeby no, trochę rozpropagować też i te sprawy misyjne. Ona jedną z tych sytuacji swoich tak opisywała. Jestem w szpitalu na dyżurze nocnym w Mwanga w Tanzanii. Ktoś puka do drzwi, jest to mężczyzna, który jadąc rowerem do dalszej rodziny z powiadomieniem o śmierci kogoś mu bliskiego na skraju naszej wioski spotyka na drodze leżącego mężczyznę, który jest nieprzytomny, obok jego rower. Bierze go na swój rower i przywozi do szpitala, następnie podejmuje decyzję, że wróci jeszcze po rower chorego. Ja w międzyczasie podłączyłam kroplówkę i kiedy zjawia się pan z rowerem chorego, pytam, jak się nazywa, pytam tylko w sprawach formalnych. Nazwisko, które pada, świadczy o tym, że ten pan nie jest chrześcijaninem, nie jest muzułmaninem, należy do religii tradycyjnej. Zapytałam go wówczas, kto ci mówi, żebyś był dobry? A on palcem wskazującym pokazał na serce. Prawo miłości jest tak mocno wpisane w serce każdego człowieka. Miało to miejsce dawno i daleko, a ja ciągle pamiętam tamten dyżur w afrykańskim skromnym szpitalu, tak wiele się uczę. Historia prawie że biblijna, jak z tym pobitym, któremu pomaga Samarytanin, ale pokazująca to, że my nie potrzebujemy żadnych szczególnych wytrychów, kluczy, nie wiadomo jakiej duchowej, nawet chrześcijańskiej magii, która miałaby nam pozwolić na to, żeby móc wybierać dobro. To dobro jest wpisane w serce każdego z nas. Jeśli my tylko sobie pozwolimy na ciszę, jeśli my sobie pozwolimy na to, żeby Pana Jezusa zapytać, popatrzeć w swoje serce, czego tak naprawdę pragnę, co naprawdę jest dobre, co wydaje mi się, że byłoby Jezusową drogą, to my prawie zawsze doskonale wiemy to, co mamy zrobić. Inną sprawą jest to, czy to robimy. W większości doskonale wiemy, w jakim kierunku mamy pójść. To pytanie, co wydaje mi się, że Jezus zrobiłby na moim miejscu, co wydaje mi się, że Jezus by mi podpowiedział, to jest pytanie, które warto sobie cały czas zadawać i przypominać sobie, że w ten sposób można patrzeć, bo my o tym wiemy. Jeszcze nawet nawiązując do tego mojego początku życia zakonnego, jak nie wiem, nie chciałem mieć wiele wspólnego z Kościołem, czy tam nawet jak mnie namawiano, żebym był ministrantem, to zawsze mówiłem nie, i nigdy nie byłem, bo nie chciałem być przy ołtarzu, mnie to odrzucało. Później nikt mnie nie musiał namawiać do tego, żebym poszedł do zakonnego nowicjatu, wręcz mnie odciągano od tego. Ale tutaj serce wiedziało, że tam mnie ciągnie, że tam mnie Pan Jezus zaprasza, że tam będzie coś dobrego i właściwego. I myślę, że jeśli pozwolimy sobie na to w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, to Pan Bóg nam odpowiednie rzeczy mówi. I one są niekiedy nie w tym czasie, kiedy chcemy. Możemy powiedzieć, jestem za młody na podjęcie odpowiedzialności, jestem już za stary, żeby być w tej wspólnocie. Znajdziemy inne powody ze względu na jakieś cechy osobowości, czy tego, że ktoś inny miałby się zająć sprawą, do której Pan Jezus mnie zaprasza. Tymczasem sam Jezus wie, jak sprawy porobić, wie, kogo i gdzie zaprosić. Niekiedy to jest taki Dawid, który jest młody i niespecjalnie wielki, ale on sobie da radę z wszelkimi Goliatami, da radę sobie z każdą sytuacją, jaka się dzieje. My w tym fragmencie z listu do Efezjan przeczytanym przed konferencją myśmy się jakby nie umawiali odnośnie tego, że to będzie się tuż przed modlitwą usłyszałem, że On jest. My słyszeliśmy bardzo ważne słowa, które z tym się zgrywają. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Ten duch mądrości i objawienia nie jest od nas. On jest rzeczywiście nam dany. Ale ważne w tym zdaniu wydaje mi się i to, co jest jego zakończeniem. W głębszym poznawaniu Jego samego. Te osoby, które najbardziej podziwiam za ich silną wiarę, które są dla mnie wzorem i w przypadku których chciałbym być jak one duchowo, to są wszystko osoby, które są bardzo zafascynowane Jezusem. To są osoby, które wydaje się, że jak opowiadają o modlitwie, to nie opowiadają o tym, co same wymyśliły i co same przeżywają, to też, ale które w pierwszym rzędzie opowiadają, jaki Jezus jest wspaniały. To jest prośba też i w tym liście do Efezjan o ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Cały czas mówiłem o tych wyborach tyczących nas, ale dla chrześcijanina pierwszym kierunkiem tak naprawdę jest poznanie Jezusa. Jak ja będę czuł, co On czuje, jak ja będę widział świat tak, jak On widzi, to ja podejmę dobre decyzje. Jak ja naprawdę Jego pokocham, to ja będę potrafił kochać drugiego człowieka. To cały czas jest skupione na samym Jezusie i na takiej ciekawości i pragnieniu. Panie Jezu, jaki Ty jesteś? Ja Ciebie chcę poznać, chcę Ciebie zrozumieć. Jak to się dzieje, że Ty tak pokochałeś, że Ty tak działałeś, że Ty w ten sposób mówiłeś, że Ty w ten sposób się zachowywałeś? Dlaczego? A jak będę Jego znał, jak będę rzeczywiście Nim pochłonięty i Nim zafascynowany, to przyjdą i te mądre decyzje, bo serce będzie mi podpowiadało, bo moje serce zafascynowane Jezusem podpowie mi, gdzie mam iść dalej. No i niech tak się coraz bardziej w naszym życiu dzieje, tak osobiście i też jeśli chodzi o całą naszą wspólnotę.